Chwała niech będzie Bogu Wszechmocnemu, bracia i siostry. Pamiętam czas, gdy moja prababcia czytała mi Biblię w obrazkach dla najmłodszych. I te historie, które tam były zapisane na kartach tych prostych jakby opowieści, ale tak niesamowicie głębokich, gdzieś tam kształtowały i utkwiły w mojej pamięci na długo. Choć to był jeszcze czas, gdy chodziłem swoimi drogami, a nie drogami, do których powołał mnie Pan. Ale jestem mu wdzięczny, że był taki dzień, gdy te wszystkie historie na nowo odżyły, gdy to wszystko stało się realne, a nie było tylko literą. I w tych historiach niesamowite wydarzenia o wielkich mężach Bożych, takimi jak Dawid, Samson, Józef, Abraham. Można by ich wymieniać jeszcze wielu. Niesamowici mężowie Boży, historie gdzieś tak głęboko wyryte od tych najmłodszych dni. Jestem za to Bogu wdzięczny, że również przez to tak wyraźnie do mnie przemawiał. Gdy patrzę na to, co pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, w wersetach od 32 do 34, to na nowo odżywają te właśnie historie, o których mówiłem. A pisze o tym, że nie wystarczyło mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych i dalej gdzieś tam na końcu tych wersetów stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Myślę, że z biegiem czasu ci wielcy mężowie Boże stali się dla nas również bohaterami. Tymi, którzy idąc drogą pańską pokazują nam, jak czasami trzeba wiele dać, czasami coś trzeba stracić, aby coś zyskać. Gdy wstępujemy w jego ślady, to musi kosztować, to coś od nas, z nas musi być dane. My musimy oddać siebie całkowicie. Z upływem czasu ci bohaterowie stali się symbolami, może pewnymi wzorcami do naśladowań, może lubicie historię jednej z nich bardziej lub mniej. Może jedne są wam bliższe, a może jedne po prostu czytaliście. Pamiętam historię Gedeona. Zawsze gdzieś była taką historią, którą czytałem i szedłem dalej. Gdzieś Gedeon był jednym z tych, o których mniej się mówiło niż o Dawidzie, niż o Józefie, a może wielu innych, których wymieniłem na wstępie. Kim był zatem Gedeon? Zapewne może z niej znany niż Dawid albo prorok Samuel. Jaka była jego wiara? Ten, który został, podobnie jak Barak, Samson i Jefte, postawiony w jednym rzędzie z bohaterami wiary. Co było wyjątkowego w jego życiu? Kim tak naprawdę był? Wiemy, że to postać z Księgi Sędziów. Z opowiadania z trzech rozdziałów, a trzy rozdziały Boże Słowo poświęca właśnie tej postaci. To jest ciekawe, że jednym jest poświęcone jedno zdanie, kilka słów. Innym może rozdział, może dwa, tak Bóg to ułożył. O Gedeonie czytamy aż w trzech rozdziałach Księgi Sędziów, od 6 rozdziału do 8 prawie. Wiemy, że nosi on także imię Jerubbaal, był synem Joasza z rodu Abiezera. Ród ten pochodził z miasta Ofra, położonego na ziemi pokolenia Manasesa, w centralnej części ziemi obiecanej. Gedeon jest wymieniany wśród tak zwanych wielkich sędziów, jeżeli tak możemy powiedzieć. Obok Samsona to właśnie jemu poświęcono dosyć dużo czasu i uwagi. Więc co jest ciekawego, co jest inspirującego, co jest wyjątkowego w historii Gedeona? Oczywiście na każdą historię możemy patrzeć z różnej perspektywy. Gdy patrzymy na historię Gedeona, którą krótko prześledzimy, bo nie będziemy czytać całych trzech rozdziałów, nie mam po prostu na to czasu, ale zachęcam, jeżeli dzisiaj znajdziecie chwilę, przeczytajmy Księga Sędziów od 6 rozdziału. Tam ta historia jest opisana bardzo wyraźnie, o czym wiem, że dobrze wiecie. Co było wyjątkowego w tej historii? Może komuś spodoba się to, w jaki sposób Bóg działa? Może ktoś zwróci uwagę na to, w jaki sposób człowiek przechodzi tą drogę? Może ktoś zobaczy w tej historii coś innego, coś wyjątkowego. A ja chciałbym dzisiaj skupić się na powołaniu. Gdy myślę o powołaniu, to widzę różne postaci w Bożym Słowie. Gdy Bóg powoływał tych, których chciał użyć, z jednej strony czynił to na swój sposób, według swojej woli, bo On jest suwerenem, ale też z drugiej strony obserwuję tych ludzi i widzę, w jaki sposób reagowali na Boże powołanie. Byli tacy, którzy mówili, że się nie nadają. Absolutnie, Panie Boże, parafrazując, musiałeś się chyba pomylić, przecież ja nawet dobrze nie umiem się wysłowić. Byli tacy, którzy w ogóle pomyśleli, że najlepszą drogą będzie to, jeżeli ucieknę, najlepiej w zupełnie innym kierunku. Schowam się gdzieś daleko i to będzie najlepsze wyjście. Byli tacy, którzy inaczej odpowiadali na Boże powołanie, ale ciekawa dla mnie osobiście jest historia powołania Gedeona. Jego reakcja, to, co się stało w jego życiu. Wydaje mi się, że jest to warte uwagi. Księga Sędziów jest taką wyjątkową księgą. Gdybyśmy zaczęli czytanie Biblii od Księgi Sędziów, to wydaje mi się, że w wielu przypadkach na tym by się czytanie skończyło. Wiecie, że Księga Sędziów opowiada o licznych wojnach, o tym, co się dzieje, o właściwie tym, co nie zawsze może się dobrze kojarzyć. I gdybyśmy czytali Księgę Sędziów, te wszystkie bitwy, to opisy tych rzeczy, które tu są podane, to myślę, że wiele współczesnych osób zastanawiałoby się nad tym, o czym tak naprawdę jest ta księga. Dlaczego Bóg działa tak, a nie inaczej? Dlaczego opisane są takie właśnie rzeczy? Ale dokładniejsza lektura pokaże nam to, że to wcale nie jest księga o wojnach. To wcale nie jest księga o tym, że jeden naród musiał być wyniszczony. Że... Ta księga nie mówi o tym. Gdy dokładnie na nią popatrzymy, gdy prześledzimy to, co się tam dzieje, to widzimy, w jaki sposób Bóg ciągle na nowo, przez swą ogromną miłość do swego narodu, stara się wzbudzić w nich wiarę. A oni ciągle na nowo idą własną drogą. Ciągle na nowo wydaje im się, że wiedzą lepiej. Ciągle na nowo odchodzą od Boga, zostawiają to wszystko, o czym wiedzą, to wszystko, co mają, ten skarb, o którym dzisiaj słyszeliśmy, który Bóg tak łaskawie im daje. Zawsze wybiorą swoją drogę, a później dziwią się, że w ich życiu dzieje się tak, a nie inaczej. A później dziwią się, że dzieją się takie, a nie inne rzeczy, że spotykają ich takie właśnie wydarzenia. Ten szósty rozdział, który wprowadza nas w historię Gedeona, zaczyna się podobnie. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Bardzo wyraźnie widzimy, że znowu jakby historia się powtarza. Że znowu jesteśmy w tym samym miejscu, że Izrael znowu czyni to, co złe w oczach Pana. Znowu wybiera własną drogę, znowu idzie swoimi ścieżkami, znowu chce, co jemu się wydaje, że jest najlepsze. I znowu zaczynają się problemy i znowu się zaczynają narzekania, bo historia Gedeona rozpoczyna się w momencie trudnym dla Izraela. To moment, w którym zarówno Midjańczycy, jak i Amalekici napadają na Izraela. Łupią go, grabią. Czytamy bardzo wyraźnie w tej historii, w dalszych wersetach, że czynili to tak dotkliwie, że wreszcie Izrael cierpiał głód, niedostatek. Było im źle. Dlatego też w 7 wersecie 6 rozdziału czytamy, że w tym wszystkim synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków. I wiemy, że Bóg odpowiada. Bóg zawsze odpowiada. On nie jest obojętny na wołanie swojego ludu, na wołanie twoje i moje. On jest zawsze gotowy, żeby wysłuchać tego wołania. Mimo że ten lud postępował według własnych, chodził własnymi drogami, postępował tak, jak jemu się wydawało najlepiej, czynił to, co złe w oczach Pana, gdy zawołał, to był Bóg gotowy odpowiedzieć. I ta historia powtarza się w tej księdze za każdym razem. Gdy lud woła, Bóg odpowiada. Oni czynili to, co słuszne w ich oczach. Nie to, co słuszne w oczach Pana. Dlatego też efektem tego była kara ze strony wrogów. Ale Bóg słyszy wołanie o pomoc. Odpowiedzią na to wołanie było powołanie sędziego. Sędziego, który był Bożym posłańcem, którego Bóg wybierał po to, ażeby na nowo zaprowadzić pokój. Po to, aby na nowo te realne rzeczy, które są w Bogu, odżyły. Aby lud nie tylko o nich sobie przypomniał, ale na nowo mógł nimi żyć. Na nowo mógł je przeżywać. Bo jest duża różnica pomiędzy tym, że o czymś wiemy, a tym, że czymś żyjemy. Dlatego w Nowym Testamencie tak wyraźnie słyszymy tą zachętę, abyśmy nie tylko byli słuchaczami Bożego Słowa, ale przede wszystkim Jego wykonawcami. I to jest to, czego potrzebujemy, bo tak naprawdę wiele rzeczy możemy w swoim życiu wiedzieć. Wiele rzeczy możemy znać na pamięć. Możemy cytować, ale czy żyjemy tym wszystkim, o czym czytamy, co wiemy? Czy żyjemy prawdą Ewangelii każdego dnia, w każdej chwili? Odpowiedzią na prośby było powołanie sędziego, który zazwyczaj rozprawiał się z wrogami i później następował okres pokoju. Pokoju, którego ten lud tak bardzo potrzebował. I ten schemat się powtarzał wielokrotnie. Ale sędziowie nie byli powołani tylko po to, żeby sprawować sądy. Oni byli przywódcami bezpośrednio wybranymi przez Boga, obdarzonymi przez Boga duchem, powołanymi do konkretnego zadania. A wiemy, że tym, który jest prawdziwym sędzią, jest sam Bóg. On jest królem, on jest sędzią, ale też jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro nagradza, a za zło karze. I ta Boża sprawiedliwość jest tą, którą nigdy nie zrozumiem. Jestem wdzięczny, że Bóg da nam na to całą wieczność, ażeby zrozumieć Bożą sprawiedliwość. Ale dzisiaj, czy jestem w stanie ją zrozumieć? Myślę, że nie o to chodzi, abyśmy ją zrozumieli. Ale chodzi o to, abyśmy mogli w niej chodzić i żyć. Aby mogliśmy się nią cieszyć, nawet gdy jej nie rozumiem. Aby mógł ją głęboko przeżywać, aby stała się ona dla mnie wartością. Gedeon. Bo to o nim chciałbym dzisiaj przez krótko jeszcze powiedzieć. Powołany w dosyć ciekawym momencie. Mówiliśmy o tej sytuacji, że nękają Izrael te ośnieżne narody, cierpią głód. I w tej sytuacji poznajemy Gedeona. Czytamy o tym w 6 rozdziale, w 12 wersecie, gdy wcześniejszy od dziś 11 może, gdy pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Jaasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, i to ta historia, o której mówiłem wcześniej, wyklepywał pszenicę w tłoczni winny, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. Gedeon robi to, co uważa za słuszne. Stara się zebrać jak najwięcej, aby Midjańczycy nie wykradli tego. Czyni to, bo chce zapewnić swojej rodzinie przynajmniej na chwilę to, co potrzebne, a więc jedzenie, aby jakoś przeżyć kolejny dzień. Chce to zrobić szybko, muci pszenicę, zamierza ukryć zboże przed najeźdźcami. I w tej sytuacji przychodzi do niego anioł pański i zwraca się do niego tymi słowy. Bardzo ciekawe, chciałbym, abyśmy na nie zwrócili uwagę. Ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, 12 werset, Pan z tobą, mężu waleczny. Jak jest z powołaniem? Czym jest powołanie? Widzimy tu powołanie Gedeona w dosyć ciekawej sytuacji. Chciałbym jedną rzecz wam powiedzieć. Może nigdy nie będziemy gotowi na Boże powołanie. Może nigdy nie będzie właściwy moment. Może my byśmy chcieli inaczej. Nie teraz, Panie Boże. Wiesz, mam jeszcze tyle do zrobienia, jeszcze to przede mną. Chciałbym, aby to było w tej i w tej chwili, gdy będę naprawdę mocny, gdy będę miał na to czas, gdy wszystko będę miał poukładane. Ale Bóg wkracza w codzienność. Bóg wkracza w twoją i moją codzienność. On wkracza w momencie, o którym może byś powiedział, że to niedobry czas, Panie Boże. Że to nie jest moja dobra chwila. Nie jestem teraz w dobrym momencie, abyś mnie powoływał do czegokolwiek. Może od tego są inni, którzy są, Panie Boże, ty ich masz. Może pastor, może starsi, może, wiesz, inny brat, inna siostra, ale poczekaj, jeszcze chwilę. Ale Bóg kracza w codzienność. W twoją i moją codzienność. Przychodzi czasami w najmniej oczekiwanym momencie. W czasie, który byś się może nie spodziewał, drogi bracie, droga siostro. Czasem wygląda to tak jak w tym przysłowie, że to spada jak grom z jasnego nieba. I Bóg powołuje. A my mamy czasami lepsze rozwiązania. Mamy lepszy czas. Może chcielibyśmy powiedzieć, Panie Boże, ale wiesz, zawsze jest to ale. Zawsze jest to coś w nas, co powoduje, że chcemy Bogu pokazać lepszą drogę, nasze wyjście. Gedeon miał swoją pracę i Bóg powołuje go dosyć ciekawymi słowy. W ogóle, gdy zastanawiam się nad tym, to jest fenomen. To jest coś niesamowitego, które opisuje naszego wielkiego Boga. Bo On widzi zawsze do przodu. Gdybyśmy popatrzyli na Gedeona w tym momencie, to na pewno ostatnią rzeczą, którą mógłbym o nim powiedzieć, to jest, że to jest mąż waleczny. Ale Bóg, gdy mówi do niego w z tymi Bożymi słowami błogosławieństwa i pozdrowienia, Pan z Tobą, mężu waleczny, to On widzi do przodu. To On patrzy to, co już gdzieś tam się rozegra w przyszłości. On widzi to, do czego zostaje powołany, jak zostanie użyty. Znacie historię Gedeona lepiej ode mnie z pewnością i wiecie, co będzie dalej. Gedeon w tym momencie nie wiedział, ale te słowa są niesamowite. Bądź pozdrowiony, mężu waleczny. W tych słowach Bóg zapewnia go, że On jest z nim, Pan jest z tobą. I to jest niesamowite, bo te słowa kieruje do nas, do ciebie dzisiaj. Jestem z tobą. Słyszeliśmy to dzisiaj już wielokrotnie. I dalej mówi o mężu walecznym. Gedeon nie ma pojęcia, o czym mówi. Gedeon może ma swoje własne wyobrażenia. Może pomyślał sobie, ja? Nie wiem, jak w jakiej sytuacji, w którym momencie Bóg powołał ciebie, drogi bracie, droga siostro. Nie wiem, jakimi słowy. Może użył do kogoś do tego, może jakiegoś wersetu Bożego Słowa. Może przemówił do ciebie bezpośrednio. I może to były słowa, których na tą chwilę nie rozumieliście. Może one były odległe, tak jak słod od zachodu. Dla Gedeona to była właśnie taka sytuacja. Mężu waleczny. Niczym wielkim się jeszcze nie wykazał. Nikt o nim tak wcześniej nie mówił. Ale Bóg wiedział, co będzie dalej. Ale Bóg wiedział, jakie są następne jego dni. I Bóg zna twoje następne dni. I gdy jesteś jego własnością, to On mówi, jestem z tobą. I znam twoje następne dni. Jeżeli pozwolisz mi tylko, to poprowadzę cię przez te dni. To będę z tobą, bo od tego zaczyna Pan z tobą. I On jest z tobą, drogi bracie, droga siostro. Może dziś zastanawiasz się nad tym, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc. Jaka będzie twoja przyszłość, co się będzie dalej działo, co zrobić. Oddaj to w Boże ręce. On mówi, jestem z tobą. Jeżeli jesteś jego własnością, powiesz to jemu. On wszystko dobrze uczyni w swoim czasie. Może dzisiaj nie widzisz tego jeszcze. Może jest tak, że to wszystko jest jakieś rozmyte, jakieś niepewne. Więcej obaw niż tego, co jest pewne, ale w Bogu mamy wszystko. On mówi, jestem z tobą. Widzę twoje przyszłe dni. Ja się o ciebie zatroszczę. I wiecie, może ktoś słusznie użył porównania życia chrześcijańskiego do róży. Zanim popatrzymy na ten wierzchołek, zobaczymy ten piękny kwiat, niektórzy mówią najcudowniejszy, o najpiękniejszym zapachu na świecie, to, co napotykamy najpierw, to liście i kolce. I może taka będzie droga właśnie. Nigdzie nie czytam w Bożym Słowie, że moja droga będzie po prostu od tak. Taką bym ją chciał widzieć. Taka gdzieś jest pragnieniem mego serca, żeby jakoś było dobrze. Ale przychodzą dobre i złe dni. Przychodzą chwile smutku i radości. To tak jak z tą przypowieścią o łodzi na morzu, w której byli uczniowie ze swym Panem. Wydawało się wszystko cudowne. W pewnym momencie, wiecie, zaczęła szaleć burza. Przerażeni krzyczą, ratuj, toniemy. Bóg odpowiada. Ale ta historia wcale nie mówi o tym, że Bóg uciszy każdą burzę twojego życia. Ta historia wcale nie mówi o tym, że każda burza zostanie wyciszona. Ta została. Ale ta historia uczy jednej rzeczy, której ja się mocno trzymam i chcę się trzymać. Że z Bogiem będę po drugiej stronie. Bez względu na to, jak będzie wyglądał okręt mojego życia. Może się roztrzaska. Może nic z niego nie zostanie. Ale jeżeli mocno będę trzymał się mego Pana, to wiem, że będę po drugiej stronie. Że On mnie tam bezpiecznie doprowadzi. A przecież to jest nasz cel. To jest miejsce, do którego dążamy. To jest to, czego głęboko pragniemy. Bóg powołuje Gedeona i mówi do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon mówi do niego. I gdy czytałem tę historię po raz kolejny, gdy czytam odpowiedzi Gedeona, nie wiem, co pomyśleliście. Ale gdy Bóg do niego mówi, może nie wiem, może oburzyliście się na Gedeona, ja przeczytam, co odpowiada. Za pozwoleniem, Panie mój. Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Nie wiem, co pomyśleliście o Gedeonie, gdy pierwszy raz czytaliście jego historię, gdy pierwszy raz zaczęliście o te słowa. Moje myśli były proste. No bezczelne. Wybaczcie, ale tak mi się skojarzyło. Jak mógł? W ten sposób. Ale gdy troszeczkę głębiej zastanowiłeś się nad tym wszystkim, to musiałbym go przeprosić, że tak pomyślałem. Jak często odpowiadam w podobny sposób. Gdy wszystko jest dobrze, to nie ma problemu, jest fajnie. Wszystko dobrze się układa, dobrze idzie, cieszymy się. ale gdy przychodzą ciężkie, trudne dni, gdy przychodzą dni, których mówię, że nie podobają mi się, jak wtedy reaguję? Gdy Bóg daje mi te zapewnienia przez Boże Słowo, gdy mówi do mnie przez cudowne obietnice, czy nie reaguję podobnie jak Gedeon? Wtedy muszę uderzyć się w pierś, pochylić swoją głowę i tak naprawdę przyznać się, że reaguję podobnie, że może jestem taki sam. Panie Boże, a to wszystko, co mnie spotyka. Dlaczego? 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 To najprostsze pytanie. Jak często pojawia się na ustach, nawet niewypowiedziane. Może czasami nie chcę go wypowiadać głośno, ale myśli, które kłębią się na nowo i na nowo. Gdy zadaję Bogu to samo pytanie, gdy znając Jego obietnice, Jego zapewnienia, gdy znając to wszystko, co Bóg mi daje w tym cudownym Słowie, są sytuacje, w których zadaję kolejne pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Panie Boże, za pozwoleniem. Dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie cuda, o których opowiadali nasi ojcowie, mówiąc, czy nie Pan wywiódł was z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Nie dostrzegamy tego, co wokoło, w naszym życiu, w nas samych. Szukamy usprawiedliwień. Zawsze łatwiej jest zrzucić na kogoś. Zawsze jest obarczyć łatwiej winą kogoś za to, co się dzieje nawet w naszym życiu. Znaleźć sobie winnych. Trudniej jest popatrzeć na samego siebie, przyznać się, powiedzieć tak, Panie Boże, to ja. Ode mnie trzeba byłoby zacząć. To wszystko ze względu na nas. Czytaliśmy pierwszy werset. Pamiętacie, co tam było napisane? Proste słowa. Co czynili? Czynili to, co? Złe w oczach Pana. Gedeon pyta, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Jak często podobnie jest w moim, twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, nawet te niewypowiedziane słowa, jak często padają w naszych myślach, jak często szukamy wszędzie tam, wokoło tego, co jest przyczyną tego, co się dzieje w moim, naszym życiu, a nie zaczynamy od siebie. Nie patrzymy na nas samych, na to, co jest w nas. Gedeon, którego Bóg powołuje do wielkiego dzieła, nie dostrzega tego wszystkiego. Ma swoje wyrzuty, a Pan zwraca się do niego po raz kolejny w 14 wersecie i mówi: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. Wydaje nam się czasami, że do pewnych rzeczy potrzebujemy specjalnego wyposażenia, że potrzebujemy być jakoś specjalnie namaszczeni, że do tego są potrzebni specjalni ludzie, że oni muszą mieć jakieś wyjątkowe dary, wyjątkowe rzeczy, ażeby zrobić to czy tamto. Ale gdy mówiliśmy o tym powołaniu na początku, że gdy Bóg wkracza w naszą codzienność, gdy przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, to zaczynamy kalkulować, zaczynamy myśleć, zaczynamy szukać rozwiązań, zaczynamy szukać może innych, lepszych metod. Nie patrzymy na to, co w nas, na nasze możliwości, które Bóg widzi, które Bóg dostrzega. Dlatego powołuje Ciebie, a nie mnie. Dlatego powołuje Ciebie, drogi bracie, droga siostro, do właśnie tego zadania, a nie kogoś innego. Bo Bóg widzi w Tobie potencjał. Bo widzi rzeczy, które może czasami sami zagrzebujemy. Rzeczy, które chcielibyśmy, aby były niedostrzegalne. Bo wydaje nam się, że one są mało znaczące, nieistotne. Mówię, łatwiej patrzeć na tych, którzy są z przodu, pastorów, starszych zboru, tych, którzy może byliby lepiej do tego wyposażeni, ale ja? Ale czy na pewno? Czy na pewno Bóg dostrzega w Gedeonie coś więcej? On mówi o nim jako mężu walecznym, przed rzeczami, które jeszcze się wydarzą. Ale on też mówi do niego jako do tego, który nagle nie staje się superbohaterem. Nie zrzuca swego ubrania, nie ubiera jakiejś specjalnej peleryny i nagle dzieją się rzeczy wielkie. Nie, nie. To Boże działanie, a nie gdzieś tam wymyślone teorie i bajki. Bóg chce używać każdego z nas takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego zwraca uwagę na Gedeona, bo widzi w nim potencjał. Dlatego, drogi bracie, siostro, wkracza w twoje życie, bo widzi w tobie twój potencjał. Nie twojego brata, pastora, starszego zboru. Twój osobisty potencjał, który tkwi w tobie. Bo jesteś unikalny, jedyny w Bożych oczach. Wybrany i powołany do takiej, a nie innej służby. Dlatego, że Bóg widzi w tobie rzeczy, które może sam chcesz zagrzebać głęboko, które nie chcesz, ażeby wyszły na jaw. To tak jakby Bóg patrzył na nas, widział wszystko to, co najważniejsze i chciał wydobyć z nas to, co najcenniejsze. Pamiętam na studiach uczyli nas czegoś takiego jak analiza SWOT. Dosyć ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o to, co można wykorzystać. I myślę, że Bóg patrzy na nas w podobny sposób. On chce wykorzystać z nas ten potencjał, który jest, abyśmy wykorzystali nawet to, co czasami jest trudne, te zagrożenia, które mogą gdzieś tam się pojawić, a żebyśmy w tym znajdowali siłę, ale nie w sobie, ale w Nim. Byśmy szukali we właściwym miejscu. I gdy patrzy na Gedeona, gdy widzi jego, to mówi: idź, czyń to w mocy Twojej, z takim, jakim jesteś. On nie oczekuje, żeby nagle Gedeon stał się innym człowiekiem, ale chce wykorzystać właśnie jego do swojego dzieła. Takim go powołuje. Gedeon oczywiście znowu ma swoje zdanie i mówi w podobny sposób: za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój lud jest najbiedniejszy wśród mesjanistyków, ja sam zaś najmłodszy z domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. A więc znowu kolejne niepewności, rozterki, znowu kolejne jakby pytania. Po raz kolejny zwraca się w ten sam sposób: za pozwoleniem, Panie mój, ale czym go pobiję? Ciągle nie dostrzega tego, co Bóg daje. Ciągle to jest gdzieś daleko, ciągle ważniejsze jest to ja. Ciągle myśli o własnych siłach, o sobie samym. Nie widzi tego Bożego zapewnienia. A Bóg, gdy powołuje, to wyposaża nas we wszystko. On zobaczył ciebie jako właściwego kandydata, właściwą kandydatkę do takiej, a nie innej służby. Dlatego wybrał właśnie ciebie. Bo to powołanie to jest wezwanie Boże do konkretnego zadania, do konkretnej misji. I Bóg chce użyć ciebie. Dlatego zechciejmy dostrzegać Boże działanie. Chciejmy zobaczyć tym wszystkim, w jaki sposób On nas wyposaża. Sami może nic nie możemy, ale Bóg mówi: jestem z tobą. I czasami te przeciwności mogą urastać, tak jak w oczach Gedeona, do rzeczy niewyobrażalnych, niemożliwych do przejścia. Gdy tłumaczy, że jestem najbiedniejszy, sam zaś jestem najmłodszy, stara się gdzieś tam pokazać rzeczy, które on widzi. Ale Bóg ciągle na nowo widzi, widzi w nim inny potencjał, coś zupełnie innego. Chce go używać do zupełnie innych rzeczy. Nie to, co on widzi, ale chcę mu pokazać to, co sam Bóg dostrzega, tego, czego my czasami nie dostrzegamy. Ponieważ ja będę z tobą, dokonasz tych rzeczy. Nie w własnych siłach, ponieważ ja jestem z tobą. I on mówi dzisiaj do nas, do Kościoła: ja jestem z wami. I powołuje nas do rzeczy wielkich, ale mówi: ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Daje nam cudowne zapewnienie. On dał nam kogo? Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który wprowadzi nas we wszelkie poznanie. Abyśmy nie żyli w niepewności. Abyśmy mogli dożywać rzeczy wielkich. Ale czasami sami siebie zamykamy na Boże działanie. Sami siebie okradamy z wszystkich rzeczy wielkich. Bo wydaje nam się, że to nie dla nas, że to przeminęło, że to ustało. A może boimy się tego, że gdy poprosimy Boga, to nam to da. I będzie oczekiwał od nas tego, abyśmy to wykorzystali. Nie wiem, jak nazwać strach w życiu każdego z nas. Każdy w naszym życiu, każdego z nas będzie on nazywał się inaczej. Będzie miał inne imię. Ale wiem, że jest to w nas. Podobnie jak było to w Gedeonie. Zaczynam szukać własnych rozwiązań, swojej własnej siły. I często zapominam o Bożych obietnicach. Pamiętam, gdy jeden z braci pastorów, gdy usługiwał w naszym zborze, zachęcał do tego, abyśmy budowali swoje życie z Bożych obietnic. Abyśmy budowali mur w naszym życiu z Bożych obietnic. Mur, który ochroni nas przed tym, co złe. Przed tym, który ochroni nas przed grzechem. Boże obietnice są niesamowite. Chcemy się ich uchwycić. Chcemy zacząć budować w naszym życiu z Bożych obietnic. Gedeon został powołany do czegoś wyjątkowego, ale też Bóg daje mu zapewnienie. I wreszcie odpowiada: jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak. I wiemy, że ta historia się rozwija. Krok po kroku dzieją się cudowne rzeczy. I gdy wreszcie Gedeon na chwilę zatrzymuje się w swoich myślach, w tym działaniu, zaczyna trzeźwo patrzeć na to, co się przed chwilą wydarzyło, dostrzega, z kim rozmawiał. Co tak naprawdę się stało? Kto do niego przemówił? W jaki sposób to się stało? Gedeon przekonał się w 22 wersecie, że był to anioł Pana i rzekł: ach, Panie Boże mój, przecież anioła Pańskiego oglądałem twarzą w twarz. I nagle uświadamia sobie, co się stało, z kim rozmawiał, co tak naprawdę się wydarzyło, i ma świadomość tego, że właściwie gdy stanął twarzą w twarz z świętym Bogiem, to grozi mu śmierć. To tak naprawdę w tym momencie jego życie powinno się skończyć. Przerażenie, Bóg to dostrzega i odpowiada: lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Bóg daje coś nowego. Bóg rozpoczyna nowe życie, można by powiedzieć, w Gedeonie. To się wzbudza w nim. Powołuje go od tego, który był przerażony, który musiał się na chwilę zatrzymać, zobaczyć, dostrzec Boga, jego działanie, do tego, żeby mógł czynić coś już pod jego kierownictwem. I w naszym życiu potrzebne są takie chwile, takie momenty, kiedy zatrzymamy się na chwilę, zobaczymy Bożą twarz, abyśmy mogli rozpocząć coś nowego. Może za daleko się zapędziliśmy, może poszliśmy o jeden krok za daleko, ale zawsze jest dobry czas, aby się zatrzymać. Zawsze jest dobry czas, ażeby wsłuchać się w Boży głos i może pójść w inną stronę, odwrócić się od rzeczy, które są niewłaściwe w moim, czy może w twoim życiu. Gedeon zostaje powołany do walki. I te słowa, które Bóg do niego na wstępie, którymi go wita, który wypowiada na samym początku tej historii, stają się nagle realnością. I Bóg rozpoczyna tę walkę w nietypowym miejscu. Oczekuje od niego rzeczy, która może była dla niego najtrudniejsza. Chce, aby zburzył ołtarz, który został wybudowany przez jego ojca. Ołtarz na cześć Baala. Bo wiemy, że ta sytuacja w Izraelu właśnie w ten sposób wyglądała. Bóg był gdzieś daleko, ale najważniejsze były inne bożki, inne rzeczy. Izrael grzeszył. I Gedeon ma rozpocząć swoją wielką bitwę od zburzenia ołtarza swojego ojca. Czasami najtrudniej robić pewne rzeczy w miejscu, w którym jesteśmy, w którym się urodziliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy na co dzień. Może najtrudniej nam jest robić to tam, gdzie żyjemy. Każdego dnia spotykamy tych samych ludzi, sąsiadów. Może to jest najtrudniejsza bitwa, którą toczymy każdego dnia. Może wyobrażamy sobie, że gdybyśmy byli gdzieś indziej, w innym miejscu, mieście, kraju, byłoby łatwiej. Może rodzą się w was takie myśli. Ale Bóg chce, abyśmy naszą bitwę rozpoczęli od miejsca, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, od miasta, w którym jestem, od ulicy, na której żyję, od moich sąsiadów, od tych, którzy potrzebują dobrej nowiny, abym później mógł iść dalej i dalej i dalej. Gedeon rozpoczyna od tego momentu. Burzy ołtarz, wiemy, przy pomocy 10 sług, rozprawia się tym wszystkim, buduje ołtarz dla Pana, zburzony lud chce go zabić, a wtedy jego ojciec wypowiada niesamowite słowa. Parafrazując mówi, albo przeczytajmy, 32 werset. Tego dnia nadano mu imię Jerub-Baal, powiadając: niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Niech sam Baal walczy z nim, jeżeli zburzył jego ołtarz. I myślę, że tu rodzą się nowe, cudowne rzeczy. Myślę, że jesteśmy świadkami wielkiej przemiany. Ojciec Gedeona, wypowiadając te słowa, miał też pełną świadomość tego, że Baal jest po prostu nieżywym bożkiem, który nic nie może uczynić. I te słowa są niesamowite. Ludzie odstępują od zamiaru zgładzenia Gedeona. Wiemy, że jego historia toczy się dalej. Ten, który został powołany w miejscu, w którym się nie spodziewał, ten, który miał pełno niepewności, gdy zaczyna budować na Bogu, staje się coraz silniejszy. Dostrzega Pana, widzi, że On jest jedyną drogą i rozpoczyna Boże dzieło. Co ciekawe, kolejnym zadaniem Gedeona to walka z Midianitami, do której go powołuje Bóg. I znowu oczywiście Gedeon ma swoje prośby do Boga, znamy to, nie mamy czasu, żeby ich czytać. Ale wiemy, że Bóg powołuje go do czegoś, a on wystawia Boga na próbę. On chce, aby Bóg potwierdził mu to, że właśnie ma być tak, a nie inaczej. Znacie historię o runie, prawda? Wtedy, gdy prosi Boga raz i po raz kolejny, znowu potrzebuje potwierdzenia. Jak często my w naszym życiu potrzebujemy potwierdzenia? Gedeon usłyszał od Boga: ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą. I my też znamy te słowa. Bóg kieruje je do nas. A jak często w naszym życiu potrzebujemy kolejnych potwierdzeń? Kolejnych i kolejnych. Gdy znamy, jak mówiłem, wersety na pamięć, które zapewniają nas o tym, oczekujemy od Boga kolejnych potwierdzeń i kolejnego, i jeszcze jednego. A Bóg cierpliwie spełniał prośby Gedeona. Bóg cierpliwie odpowiadał na jego prośby i potwierdzał to, że jest z nim po raz kolejny i po raz kolejny. Jak niesamowita jest jego miłość, jak niesamowita jest jego łaska. I wybiera go do potężnej, niesamowitej walki. Ale chce, aby to było, Bóg chce, aby to było według jego zasad. Według tego, co on uważa za najwłaściwsze dla mnie i dla ciebie, dla Gedeona. Gedeon zgromadził armię, która i tak była namiastką tego, co było tam w dolinie. Tego potężnego wojska, potężnej armii, która miała stanąć naprzeciwko jego oddziałów. A Bóg mówi, że to nie tędy droga. To nie tędy droga. To nie w sile twojego ludu, ale w mojej sile. Ale we mnie będziesz zwycięstwo. Nie w ilości, ale w tym, co ja chcę, co ja oczekuję, jak ja poprowadzę. I naprzeciwko tej potężnej armii staje 300 żołnierzy. Takich, których Bóg wybrał. Według Bożego planu, według Bożego działania, według tego, co On oczekiwał, aby było. Czasami mogę tego nie rozumieć, w jaki sposób, ale czy potrzebuję zrozumieć wszystko? Czy niełatwiej i nieprościej jest czasami zaufać? Mogę nie rozumieć, mogę nie wiedzieć jak, ale gdy zaufam, wtedy wiem, że przejdę przez to. 300 mężów miało stoczyć walkę z ponad 100-tysięczną armią, która znajdowała się tam w dolinie. Z ludzkiego punktu widzenia nierealne, niemożliwe, ale to tylko z ludzkiego punktu widzenia. Pamiętajmy słowa, które padły na początku. Jestem z tobą. A u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tych 300 wiemy, że pokonuje tą potężną armię. Moglibyśmy się też zastanawiać jeszcze, w jaki sposób, w niesamowity sposób to się wydarzyło. W jaki sposób działa Bóg. W jaki sposób On kieruje tym wszystkim. Co się stało? Tych 300 mężów w dziwny, niewyobrażalny sposób pokonało tą armię. Sami? Nie. To było Boże działanie. To Bóg uczynił. Co oni zrobili? Właściwie sami z siebie niewiele. To Bóg uczynił wszystko za nich. Bo On szedł przed nimi i On idzie przed nami. On jest tym, który kieruje naszymi krokami, jeżeli tylko na to Mu pozwolimy. Gedeon ma zostać królem, lud chce go obwołać królem, ale widzimy tu już innego człowieka. To już nie jest ten sam człowiek, którego anioł pański spotyka młócącego. To jest zupełnie inny człowiek. To jest Boży wojownik, który wie, komu zaufał, który wie, kto jest jego panem, który widzi Boże dzieła, dostrzega niesamowitego Boga i on mówi, gdy lud chce go obwołać królem, on mówi: nie ja będę panował nad wami, lecz Pan będzie panował nad wami. Zobaczmy, już widzimy innego człowieka. Tego, który został przekształcony przez samego Boga. Który jest użyty przez Niego, a jednak jest gotowy na to, aby to czynił ciągle i ciągle na nowo. Bo już wie, komu zaufał. Kto stoi obok Niego. Kto jest razem z Nim. I nie są to tylko puste słowa, ale te słowa wypełniają Jego życie. I On wie, kto jest Panem, który powinien panować nad całym Izraelem. Dlatego też, gdy patrzymy na koniec tej historii Gedeona, to wiemy, że dożywa dobrych dni. Umiera w szczęśliwej starości, jak czytamy z jednym wersetów. Ta historia ukazuje całkowitą zależność od Boga i to, co się dzieje, gdy jesteśmy od Niego zależni, gdy oddamy nasze życie w Jego ręce całkowicie. Gdy wreszcie puścimy stery naszego życia, oddamy je Bogu, nie tylko w słowie, ale w czynie. Gdy Bóg przejmie kontrolę, zaczynają się dziać rzeczy wielkie. W życiu Twoim, Twojego brata, Twojej siostry, Twojej społeczności, Kościoła, bo to się rozprzestrzenia, bo to będzie się rozprzestrzeniać. Jeżeli pozwolimy, ażeby to Bóg przejął stery, będziemy dożywać rzeczy wielkich. To nie tylko historia Gedeona sprzed iluś tamset lat. Wydarzenia, które możemy czytać i patrzeć na nie z jednej strony jako coś, co było, ale przede wszystkim coś, co jest dzisiaj realne, bo Bóg jest takim samym Bogiem, jak był za dni Gedeona. On wypowiada w Twoją, moją stronę te same słowa i ta historia pokazuje nam, że gdy zaufam, to wszystko jest możliwe. Nawet 300 może pokonać wielotysięczną armię. Bo tak jak ktoś powiedział, Ty plus Bóg zawsze będzie większość. Mogę o tym wiedzieć, mogę te słowa cytować, mogę sobie je wypisać na ścianie, ale jest duża różnica pomiędzy tym, abym mógł w swoim życiu nimi po prostu żyć, a nie tylko o nich wiedzieć. Gedeon, gdy zaczyna żyć Bożą obecnością, dożywa rzeczy wielkich. Wzrasta w Bogu, rozwija się. Bóg pozwala mu oglądać cudowne rzeczy. Ale myślę, że tak też jest z naszym powołaniem. Bóg mówi, ja będę z tobą. Możesz tu stawić swoje imię, drogi bracie, droga siostro. Ja będę z tobą po wszystkie dni. Powołanie może rodzić czasami lęki, niepewność. Tak jak Gedeon prosi o kolejny, drugi, następny, kolejny znak. Bóg odpowiada, bo on rozumie tą niepewność. I wierzę, że Bóg odpowiada też twoim, moim życiu w podobny sposób, bo rozumie nasze niepewności, lęki, wahania. Jest cierpliwy. Ale myślę, że przychodzi też taki moment w moim i twoim życiu, kiedy trzeba podjąć decyzję. Kiedy wreszcie trzeba podjąć decyzję, zdecydować się na to, nawet wtedy, gdy będę wśród 300 przeciwko 1000. Może z ludzkiego punktu widzenia na przegranej pozycji, ale nigdy z Bożego punktu widzenia. Jeżeli Bóg był z nimi, działy się rzeczy wielkie. Bóg jest z nami, mogą dziać się rzeczy wielkie. Przychodzi moment, kiedy musisz podjąć decyzję, kiedy Gedeon podejmuje decyzję, już nie prosi o kolejny znak, ale działa. Działa, bo wie, że obok niego jest Pan. Idzie razem z nim. Idzie jakby w ciemno za tym Bożym wezwaniem. Już nie pyta, już nie jest arogancki może w tym, co mówi. Ale czy my jesteśmy gotowi na ten moment, ażeby nie prosić o kolejny znak, o kolejne zapewnienie, ale żeby być gotowym do działania? Pomimo przeciwności, pomimo tego, że jest tak, a nie inaczej, pomimo tego, że wydaje nam się, że jest to beznadzieja, czy jesteśmy gotowi na Boże wyzwanie? Czy jesteśmy gotowi na to, aby przejść do działania? Bo chyba tego Bóg od nas oczekuje. Tak mi się wydaje, o tym jestem przekonany na podstawie tego, co czytam, co widzę. Doszedłeś do momentu, w którym wreszcie trzeba zacząć działać. Podejmij to wyzwanie, bo Bóg mówi, ja jestem z tobą. Amen.